Witam Państwa, Lech Pilarski. Od czasu wynalazku Wilhelma Konrada Röntgena, pierwszego laureata Nagrody Nobla z fizyki, poprzez wielkie odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie, do medycyny weszło stosowanie w celu diagnostyki i leczenia promieniowanie. Początkowo proste narzędzia, teraz są coraz bardziej wyrafinowane i skomplikowane. Wykorzystywane są nie tylko izotopy, ale też inne sposoby uzyskania na przykład obrazu tkanki, kości, które po komputerowej analizie bądź syntezie pozwalają nam określić stan, a także rodzaj choroby. Medycyna nuklearna ma też swoje zastosowania w leczeniu, szczególnie raka. O tym za chwilę w programie zapraszam. A naszym gościem jest profesor Janusz Myśliwiec z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, szef Zakładu Medycyny Nuklearnej. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie.
Jeśli pomyślimy, że wynalazek urządzenia, którym pan się teraz na co dzień posługuje, to pierwsze zastosowanie 48 lat temu. To niewiele, ale u podstaw tych narzędzi, które też pan wykorzystuje współcześnie, leżało pomysł austriackiego matematyka z 1917 roku. Sprawdziłem to w teorii, który pozwala właśnie z wielu różnych rzutów złożyć obraz całości. Tak to można by w skrócie transformatę Rondona opowiedzieć, ale wracając już do medycyny, do fizyki, to rzeczywiście zastosowanie tych narzędzi pozwala i diagnozować, i leczyć.
Tak jest i jest naszym wielkim szczęściem, że możemy te zdobycze nowoczesnej medycyny, medycyny XXI wieku wykorzystywać w naszym mieście, w Białymstoku. W ostatnich latach, konkretnie w ostatnich 4 latach wzbogaciliśmy się o nowy zakład medycyny nuklearnej, w którym dysponujemy bardzo nowoczesną diagnostyką, mówimy hybrydową, czyli głównymi naszymi urządzeniami do diagnostyki obrazowej są tomografy komputerowe skojarzone z narzędziami właśnie nuklearnymi, czyli wykorzystującymi promieniowanie. Ale także leczymy w zakładzie Uniwersyteckiego Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, a do tego jeszcze mamy ośrodek wyposażony w PTMR na bazie Parku Naukowo-Technologicznego. Jest to jeden z 2 PTMR-ów, które mamy w kraju i to nie waham się powiedzieć, że jest to najnowocześniejszy, najbardziej innowacyjny, najbardziej wszechstronny skaner ludzkiego ciała, jakim ludzkość w tej chwili dysponuje. Mamy to w Białymstoku.
Drugi jest w Bydgoszczy, a zatem te 2 w Polsce funkcjonujące, ale zanim do tego doszło, no to musiał pojawić się właśnie rentgen, czyli ta lampa, pierwsze zastosowania, które pozwalały prześwietlać człowieka. Później Maria Curie-Skłodowska i izotopy, które też użyto po to, żeby, że tak powiem, prześwietlić człowieka, zobaczyć, co jest wewnątrz człowieka.
Ja odrobinę bym zróżnicował metodę rentgenowską, czyli radiologiczną. Mówimy o tym, że to jest skan transmisyjny, ale mówiąc najprościej, to jest metoda, w której, tak jak pan powiedział, pan redaktor, można prześwietlić, czyli jak gdyby wysyłamy wiązkę z jednej strony człowieka, mówiąc najprościej, i patrzymy, ile zostało zatrzymane z drugiej. Możemy to zobrazować, na tej podstawie możemy wnioskować. Natomiast medycyna nuklearna jest dziedziną, która wykorzystuje nieco inny sposób wykorzystania izotopów promieniotwórczych. Czyli też mamy promieniowanie, ale tutaj nuklearne metody, czyli te, które pochodzą z rozpadu jądrowego, bo my dajemy znaczniki do człowieka.
Czyli wstrzykujemy człowiekowi odpowiednią substancję, która potem zaczyna emitować promieniowanie, odbieramy to i jesteśmy w stanie na podstawie tego zbudować obraz.
Tak, tak można powiedzieć. Podajemy do człowieka, najczęściej dożylnie, ale też doustnie, jeżeli choćby mamy na myśli radio jod, bardzo często używany przez nas do diagnostyki i leczenia tarczycy izotop. Ale tak, podajemy, ten izotop jest na tyle cwany, mówiąc kolokwialnie, że odnajduje właściwe miejsce i my możemy zobrazować to, ale też później, jeżeli chodzi o radio jod, ten sam radio jod, tylko w większej dawce, może wyleczyć, a zgromadzi się też w sposób selektywny, wybiórczy, no powiedziałbym nawet w cudzysłowie inteligentny.
Czyli wybierze sobie odpowiednie miejsce, albo to właściwie człowiek wybiera odpowiednie miejsce, wysyła odpowiedni izotop, który zaczyna niszczyć to, co jest chore w organizmie.
Tak, jeżeli mamy na myśli izotopy, które mają to promieniowanie cząstkowe, czyli alfa, beta, bo jeżeli jest emiterem gamma, to służy do diagnostyki. Jak raz radiojod ma i promieniuje gamma, i cząstkowo, więc możemy i zobaczyć, i leczyć.
Ale musieliśmy po pierwsze zbudować odpowiednie rzeczy, jeśli chodzi o fizyków, odpowiednie teorie, odpowiednie doświadczenia przeprowadzić. Z drugiej strony za tym wszystkim musiał pójść rozwój techniki komputerowej, czyli możliwość zbierania tych wszystkich informacji, składania w całość, bo teraz na ekranie ma pan obraz tego czy innego organu, tego czy innego miejsca w ciele człowieka. Kiedyś no, nie było to możliwe, bo nie dysponowaliśmy odpowiednim sprzętem.
Tak. Muszę powiedzieć, że właśnie wróciliśmy niedawno, 2 dni temu z Europejskiego Zjazdu Medycyny Nuklearnej. Tam jeden z wykładowców użył takiego trafnego porównania, które podchwyciłem, uznając je za nośne, że my ludzie jesteśmy troszkę jak niewierni Tomasze, którzy jak nie zobaczą, to nie uwierzą. A my dysponujemy w medycynie nuklearnej w tej chwili tak dobrą rozdzielczością obrazów, że nawet nie trzeba być specjalistą, żeby zobaczyć te zmiany. I to nie tylko chodzi o ludzi spoza medycyny, ale innych, z innych specjalności kolegów, którzy nie byli przekonani, kiedy te obrazy nasze nie były tak dobre, jeżeli chodzi o jakość, rozdzielczość. W tej chwili nie musimy namawiać choćby kolegów naszych kardiologów, czy ortopedów, czy onkologów i w ogóle osób, które się onkologią zajmują, żeby kierowali do nas, bo oni sami doskonale widzą, niewiele już tu trzeba im mówić, nie trzeba doprecyzowywać. Oni sami te zmiany mogą zobaczyć własnymi oczami.
Czyli postęp, jeśli chodzi o tę stronę diagnostyki, jest kolosalny.
Olbrzymi i to, co powiedziałem na początku, bardzo cieszy, że te maszyny najnowocześniejsze właśnie w tych ostatnich 4 latach pojawiły się w Białymstoku. Wcześniej mieliśmy dużo mniej rozdzielcze
kamery. Pan uległ tej fascynacji właśnie owymi narzędziami, bo miał pan troszeczkę inną specjalność i postanowił jednak związać się z tą medycyną nuklearną.
Tak, ja jestem swego rodzaju neofitą.
Nuklearnym.
Nuklearnym. Chociaż rzeczywiście tak było, że ja jako klinicysta, ja jestem endokrynologiem i przede wszystkim endokrynologiem się czuję. Mogę powiedzieć tak obrazowo, że endokrynologia, mam nadzieję, że żona nie ma mi tego za złe, pozdrawiam cię kochanie. Endokrynologia jest moją żoną, natomiast moją kochanką jest medycyna nuklearna i jak gdyby moja relacja z medycyną nuklearną jest z tego względu trochę świeższa i bardziej żywa, chociaż
bardziej
endokrynologia pozostaje tym, co oczywiście płynie w moich żyłach. Dlaczego? Dlatego, że jest to właśnie medycyna, tak jak powiedziałam, która urzeka inteligencją, urzeka nowatorstwem, innowacyjnością, a do tego właśnie w Białymstoku mamy te najnowsze metody, mamy najnowsze kamery, mamy najnowsze metody leczenia.
I co dlatego takiego jest właśnie fascynującego w tej medycynie nuklearnej? Ta adrenalina, że wreszcie mogę zobaczyć, że może mogę, no niekoniecznie dotknąć, ale właśnie posłużyć się ową inteligencją i pomóc ludziom z jednej strony, ale z drugiej strony trafniej diagnozować.
Przede wszystkim urzeka niezwykła możliwość bezpośredniego przełożenia jak na diagnozę, na leczenie. Jest taki termin w tej chwili bardzo popularny w medycynie, teranostyka. Jest to złożenie 2 wyrazów. Terapia, diagnostyka. Czyli to się odnosi do terapii personalizowanej, bo Dotychczas stosowaliśmy leki, które działały w większym czy mniejszym stopniu u wszystkich. Na przykład aspiryna, prawda? Czy przeciwbólowo, czy przeciwgorączkowo. Zadziała u większości ludzi. Natomiast w tej chwili stosujemy leki biologiczne. I możemy przewidzieć, u kogo one zadziałają, kto ma, powiedzmy hasłowo, najczęściej receptory, poprzez zobrazowanie.
Czyli poszukujemy kody, od kodu odkrywamy dla każdego człowieka ten indywidualny kod, dobieramy odpowiedni lek, który jest w stanie ten kod zweryfikować i przebrnąć.
Można to nazwać pewnego rodzaju kodem, jest to właściwie ekspresja, czyli obecność pewnego rodzaju receptorów. Jeżeli mamy receptor, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma te receptory, to odpowie też nam na leczenie, które podamy. I my możemy właśnie przewidywać, prognozować skuteczność leczenia. To jest świetne, dlatego że po pierwsze działamy selektywnie, czyli w ramach terapii personalizowanej osiągamy skuteczność.
Mniej efektów ubocznych.
Mniej efektów ubocznych i jeszcze oszczędzamy na tym.
To jest najbardziej istotne. Ale wracając do Konrada Rentgena, to obraz rentgenowski był obrazem statycznym. Zrobiliśmy zdjęcie, oglądamy. Teraz te współczesne narzędzia pozwalają nam dynamicznie to wszystko oglądać, czyli możemy de facto nawet podać lek i zobaczyć, jak reaguje to miejsce, w które chcemy wyleczyć.
Jak najbardziej w medycynie nuklearnej są możliwe obrazy sekwencyjne. Możemy nawet w czasie rzeczywistym oglądać takie dynamiczne obrazy. Możemy oglądać choćby, przykładem takim codziennym jest sekwencyjne obrazy wędrowania znacznika przez drogi moczowe. To w diagnostyce na przykład wad rozwojowych u dzieci, czy zaburzeń funkcjonalnych w drogach moczowych u dzieci. Także absolutnie jest to możliwe. Jeżeli pan redaktor pozwoli, ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że ta teranostyka to nie jest coś, co jest wirtualnym jakimś tematem, tylko my to robimy na co dzień.
Ale jeśli pan profesor pozwoli, to do tej teranostyki powrócimy. Przy okazji, próbując wyjaśnić, co to jest to ów PET, MRI i CT, co to jest tomografia komputerowa, co to jest rezonans magnetyczny, żeby naszym słuchaczom przybliżyć wiedzę na temat, jakiego rodzaju sprzęt do czego może służyć. Ale to za chwilę, posłuchamy na razie muzyki. Dzisiaj o medycynie nuklearnej. Naszym gościem jest profesor Janusz Myśliwiec, szef Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zanim dojdziemy do tego podziału, czy wytłumaczenia naszym słuchaczom tak na roboczo i niezbyt szczegółowo, ale żeby wiedzieć, czym się różni PET MRI od PETA CT, co to jest tomografia, co to jest rezonans, to może jeszcze wróćmy do owej teranostyki. To takie nowe pojęcie i bardzo ciekawe i przyszłościowe.
Tak, ja chciałbym tylko dodać, żeby za dużo o tym nie mówić, bo można by bardzo rozwinąć i pójść w przyszłość, ale ja chciałbym powiedzieć, tak stojąc na ziemi.
5 minut.
To nawet za dużo, bo chciałem powiedzieć tylko, że samo leczenie radiojodem jest takim klasycznym przykładem teranostyki, dlatego że radiojod, właśnie to co wspomniałem, może być uznany jako taki czynnik diagnostyczny, który nam pokaże, czy...
Miejsca chorobliwe.
Tak jest. A potem, kiedy mamy już zdiagnozowaną chorobę, możemy dać większą dawkę i zniszczyć też w sposób wybiórczy, bo ten radiojod wybiórczo tam w to samo miejsce trafi. Ale też jeżeli chodzi o leczenie guzów neuroendokrynnych, tutaj z kolei wykorzystujemy diagnostykę.
Co to znaczy guz
Guz neuroendokrynny. Tego jest całkiem sporo. Rakowiak jest przykładem tego, ale są też rakowiaki płuca, są guzy neuroendokrynne żołądka. Lekarze znają ten temat, bo każdy właściwie w swojej dziedzinie, niemal każdy z tymi guzami się spotyka. A tutaj możemy bardzo dobrego leczenia i użyć poprzedzonego diagnostyką, bo najpierw musimy zobrazować obecność receptorów dla somatostatyny, a potem podłączamy jak gdyby jak klucz do
czyli
zamka.
Musimy określić, samych... na co może zareagować dany guz, tak?
Tak.
Czy dana tkanka chorobliwa.
Jeżeli mamy w tym guzie receptory dla somatostatyny, możemy podłączyć z kolei właśnie specyficzne do tego, jak gdyby, jak tak na zasadzie klucza do zamka, czynniki biologiczne, do których podłączone będą izotopy, które zniszczą z kolei tę tkankę.
Czyli klej i powleczemy tę chorobliwą tkankę takim klejem, do którego się przylepi odpowiednia substancja lecząca i doprowadzi do zniszczenia tego guza.
Tak jest. Jeszcze można by jeszcze tych przykładów dać więcej. Ja jeszcze tylko na chwilkę wrócę do radiojodu, bo koniecznie muszę powiedzieć o tym, że w Białymstoku od 4 lat mamy możliwość leczenia też raka tarczycy. I to wykorzystujemy. Na tej samej zasadzie, tylko tu najpierw chirurg usuwa tarczycę ze zmianą
rakową,
z ogniskiem raka. A później możemy dać uzupełniające radiojod, niszcząc jeszcze jakieś mikroprzerzuty i w tarczycy, i wokół. I dzięki temu później możemy wykonywać sekwencyjnie raz do roku tak zwany scintygram całego ciała. I wiemy wtedy, że jeżeli nie ma tkanki w tarczycy, to jeżeli damy ten radiojod, on nie powinien w ogóle się zdeponować ani w tarczycy, ani nigdzie indziej.
Czyli nie powinien się pojawić na ekranie.
Powinniśmy mieć tak zwany skan ujemny, czyli nie powinniśmy mieć w ogóle gromadzenia oprócz tych narządów, które odpowiadają za eliminację, czyli nerki, pęcherz moczowy. I proszę zauważyć, że to umożliwia bardzo też inteligentną diagnostykę, bo jeżeli nie mamy żadnego wychwytu, jeszcze jeden czynnik, jest takie białko swoiste tyroglobulina, tylko produkowane przez tkankę tarczycową. Jeżeli tyroglobulina jest bliska zeru, skan właśnie, o którym mówię, jodowy, negatywny pacjent, może czuć się bezpieczny i dlatego leczenie raka tarczycy jest tak dobrze, jest charakteryzuje się tak dobrym rokowaniem, bo tutaj 10-letnie przeżycie to jest o 97-98%.
Ale jeszcze owe pierwiastki, że tak powiem, promieniotwórcze używane są, czego nie wiedziałem, przyznam szczerze, w leczeniu chociażby bólu, w leczeniu stawów. To jest też bardzo ciekawa informacja. Przyznam się szczerze, że interesuję się przedmiotem, że tak powiem, ale nigdy o tym nie słyszałem.
Już mówię, tylko dodam jedną informację, bo tutaj... Muszę powiedzieć, że leczymy raka tarczycy w kooperacji z moją jednostką macierzystą z kliniką endokrynologii, bo oni mają to łóżko, które myśmy osłonili, bo my nie mamy łóżek całodziennych, a my dajemy radioizotop, więc to też jest taki przykład dobrej współpracy między endokrynologami a medykami nuklearnej.
A wracając do leczenia stawów, renu i itru.
Tak. Muszę powiedzieć, że to właśnie leczenie, o którym pan pyta, leczenie szeroko pojętych bólów stawowych, zwłaszcza z dużych stawów, stawów kolan, łokci, ale też leczymy stawy
z
choroby zwyrodnieniową stawów nadgarstka i nie tylko choroby zwyrodnieniowe. To jest to doskonałe leczenie. Leczenie, które skutecznie, szybko niweluje ból i dlatego jest tak przez pacjentów cenione. Wskazania są bardzo szerokie. Radioizotop podany na przykład do stawu kolanowego powoduje oddzielenie tej tkanki zmienionej od zdrowej i to uzyskuje efekt przeciwbólowy.
Czyli nie ma już tego stanu zapalnego i tak dalej, nie ma tego bólu w kolanie.
Tak, tak. Pacjenci, którzy już mieli takie leczenie, bardzo często do nas wracają, ubiegają się o przyspieszenie nawet, chociaż tu musimy trzymać się pewnych reguł. I dlatego teraz, kiedy mamy pewne kłopoty związane z zaostrzonym prawem farmaceutycznym i którego pochodną jest ta sytuacja z utrudnionym dostępem, mamy duży dyskomfort, musząc poprosić pacjentów o cierpliwość, chociaż wiemy, że cierpią i to nie jest dla nich łatwe. Jeżeli chodzi o leczenie przerzutów do kości, tutaj też jest świetny efekt przeciwbólowy, bo przerzuty czy raka prostaty, raka piersi do kości są bolesne. Możemy dać właśnie też tutaj inne izotopy, bo w przypadku stawów dajemy itr do stawów kolanowych, ren do mniejszych stawów. Tu z kolei inne izotopy, stront, przede wszystkim samar. To są te izotopy, które stosowane są w leczeniach przerzutów.
Tutaj taka mała uwaga, jeśli ktoś z Państwa słyszy te wszystkie nazwy, to teraz już wiemy, po co jest tablica Mendelejewa.
Absolutnie, bo to jest nasz arsenał. Dziękujemy Mendelejewowi i wszystkim, którzy się przyczynili do opracowania.
Odkrycia i po pierwsze ułożenia owej tablicy, a po drugie odkrycia pierwiastków, które teraz, jak się okazuje, współcześnie są wykorzystywane nie tylko w diagnostyce, ale w leczeniu.
Pan redaktor pozwoli, bo posługujemy się cały czas z pojęciem izotopu. To ja powiem przy okazji tablicy Mendelejewa, że izotop to jest z greki izostopos, czyli to samo miejsce. Izotopy to są te pierwiastki, które zajmują to samo miejsce w tablicy Mendelejewa. Tak może najkrócej.
To teraz spróbujmy przekazać informację, co to jest tomografia, rezonans i PET.
Najprościej mówiąc, postaram się powiedzieć to w taki sposób, który będzie powszechnie zrozumiany. Jeżeli chodzi o tomografię komputerową, ona posługuje się właśnie promieniami rentgenowskimi. Jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny, tutaj wykorzystuje się zjawiska magnetyczne związane z ustawianiem się jądra w polu magnetycznym. To jest bardzo, bardzo złożona technologia i muszę powiedzieć, że tutaj musielibyśmy długo o tym mówić.
No tak jak planeta ma swoją oś, wokół której krąży, podobnie jest z cząstkami, które są także w organizmie i w odpowiednim oddziaływaniu pola magnetycznego możemy określić, jak to wszystko się układa i na podstawie tego budować obraz.
Tak, ale ja może wykorzystałbym ten nasz czas antenowy na to, żeby najprościej powiedzieć, że tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny służą do przedstawiania anatomii ludzkiego ciała. Różnią się oczywiście, bo w przypadku rezonansu magnetycznego nie mamy tutaj promieniowania rentgenowskiego, w związku z tym jest to bezpieczniejsze u dzieci, także u kobiet. Zwłaszcza u których możliwa jest ciąża. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o nasze metody w sensie nuklearne, czyli scyntygrafia z użyciem spektu czy PET-u, tutaj muszę powiedzieć, że spekt jest to, nie będę tłumaczył skrótów, one troszkę są złożone i wprowadziłyby takie zmieszanie, ale SPECT jest to metoda, która opiera się w użyciu izotopów i PET także. Różnica między nimi, pewna specyfika w rodzaju izotopu. Natomiast właśnie i teraz mamy PET tylko i wyłącznie w złożeniu w tej chwili z CT, czyli tomografem komputerowym, tam gdzie mamy te promieniowanie rentgenowskie, albo z tym rezonansem, o którym wspomnieliśmy. Więc mamy właśnie takie hybrydy metod, które nam wnoszą informacje anatomiczne, PET, czyli przepraszam, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Z kolei te metody nuklearne, one wnoszą informację funkcjonalną. One nie
dynamikę
przynoszą...
do tego statycznego obrazu, można
tak,
by powiedzieć.
Tak, one wnoszą informację czynnościową. Oczywiście bardziej zrozumiała, jak gdyby jasna jest ta informacja anatomiczna, ale bardzo cenna, a może cenniejsza jest ta czynnościowa. Z tym, że...
Czyli robimy zdjęcie na przykład stawu, to tomograf, rezonans magnetyczny. Jak dodamy do tego jeszcze PET, czyli te pozytony i ich reakcje, to możemy zobaczyć, jak ten staw pracuje. Jak to wszystko zazębia się.
Panie
co
redaktorze,
przeszkadza, a co utrudnia funkcjonowanie tego stawu.
Może ja dam, jeżeli pan pozwoli, dwa przykłady. Właśnie z tego, co wnoszą w wianie ci dwaj małżonkowie. Dwa przykłady. Jeden przykład. Mamy guzek płuca. Nie wiemy, czy jest on łagodny, czy złośliwy. Dajemy znakowaną glukozę. Glukoza, która jest wychwytywana w zwiększonym stopniu w procesach o żywym metabolizmie. Jeżeli on, ten guzek nie wychwytuje znacznika glukozowego, znakowanej glukozy, to znaczy, że najprawdopodobniej jest łagodny. Natomiast jeżeli on, jak to mówimy w cudzysłowie, świeci, jest podejrzany o złośliwość. I jeszcze jeden przykład.
Bo komórki rakowe mają to, że mają bardzo strasznie duży apetyt na energię i na to, żeby się rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.
Tak, tak, dokładnie. Drugi przykład jeszcze w radioterapia. Mamy, powiedzmy, duży guz mózgu, ale mamy też zmiany wsteczne, zbliznowacenie. W tomografia komputerowa, a zwłaszcza rezonans, bo tutaj byśmy myśleli o rezonansie. Rezonans jest lepszy do tkanek miękkich, do ośrodkowego układu nerwowego, do obrazowania tych właśnie. Mamy skalę zniszczeń, mamy świetne zobrazowanie anatomiczne, ale dzięki metodom czynnościowym widzimy, które pole jest aktywne. I dzięki temu radioterapeuta może ograniczyć pole napromieniania i przez to oczywiście zwiększyć skuteczność, zmniejszyć uboczne działanie promieniowania na
czyli
tkanki okoliczne.
Omijamy tkanki martwe, a reagujemy z tkankami czynnymi.
Tak.
Żyjącymi, można by powiedzieć.
Tak, to są takie przykłady, jedne z, można by podać więcej, ale myślę, że one dobrze obrazują, o co chodzi. Jaka jest, jak gdyby, wartość tych badań czynnościowych i dlaczego mamy hybrydy.
Czyli połączenie jednej metody z drugą.
Tak, bo jedna pokazuje nam czynność, a druga pokazuje nam, gdzie z tą wzmożoną czynnością mamy do czynienia.
Rozmawiamy dzisiaj o medycynie nuklearnej. Zmieniają się metody diagnostyczne, zmieniają się metody lecznicze. Rośnie również dokładność badań, które przeprowadzamy, bo ten rozwój technologiczny umożliwia zajrzenie z coraz większą precyzją w te miejsca, które chcemy w ciele człowieka zobaczyć, nie otwierając człowieka, że tak powiem.
Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście drugą cechą oprócz czynnościowego charakteru naszej diagnostyki nuklearnej jest czułość. Ogromna
czyli
czułość.
Czyli dokładność, tak?
Czułość, czyli może nie dokładność, tylko możemy wychwycić zmiany wcześniej. Więc możemy zadziałać prewencyjnie. Ja podałbym takie dwa, może trzy krótkie przykłady. Scyntygrafia kości, która jest najlepszą metodą do obrazowania przerzutów do kości. Dlaczego jest z wyboru? Dlatego, że w tomografii komputerowej jesteśmy w stanie zobaczyć zmianę przy zniszczeniu kilkudziesięcioprocentowym, powiedzmy no 50%. Natomiast już przy zniszczeniu struktury w kilkunastu procentach możemy to zobaczyć w scyntygrafii kości. To jeden przykład. Drugi przykład to to, że możemy zobaczyć zmiany metaboliczne już na dużo mniej zaawansowanym procesie zaawansowania.
Chorobowym.
Tak, niż w przypadku innych metod. I tak na przykład... możemy zobaczyć zmiany molekularne przy zmiany stężenia na poziomie 10 do minus 12 w stosunku do rezonansu magnetycznego, tych różnych modalności z rezonansu, gdzie on zobaczy te zmiany stężenia 10 do minus 3, czyli to jest 9 rzędów wielkości. To można powiedzieć obrazowo,
czyli że... dokładność wzrasta miliardowo.
No tak, bo to rzeczywiście o tyle zer. Można by to porównać do komara i słonia. Rezonans zobaczy słonia, a w pecie możemy zobaczyć komara, którym na tym słoniu siedzi. I jeszcze pozwolę sobie na takie osobiste porównanie. Czasami go używam na wykładach dla studentów. Mój brat jest chirurgiem, chirurgiem endokrynologicznym zresztą. I ja mogę przekonać go, że te zmiany czynnościowe, na przykład głębokie niedocukrzenie u pacjenta, jest spowodowane zmianą w trzustce w lokalizacji, którą mogę zobrazować w pewnej scintygrafii specyficznej.
Czyli znaleźć miejsce.
Znaleźć miejsce, tak.
Te półkule, czy tamte różne takie elementy składowe trzustki źle funkcjonują.
W głowie trzustki, powiedzmy, mam ognisko gromadzenia znacznika w scintygrafii receptorów somatostatynowych konkretnie.
Co to znaczy wtedy, jak to się tam gromadzi?
To znaczy, że najprawdopodobniej ta zmiana będzie odpowiedzialna za tę nadprodukcję insuliny, która doprowadza do niedocukrzeń głębokich u pacjenta. A brat może powiedzieć: słuchaj, ale ja tutaj otworzyłem tego pacjenta i u niego tam nic nie wyczuwam. Ale ja jestem w stanie go przekonać, mówię: słuchaj, to tutaj właśnie są te zmiany, jeszcze których nie masz w anatomii.
Nie wyczuwasz.
Nie czujesz, ale już czynnościowo one są na tyle zaawansowane, że dają objawy kliniczne.
Czyli we współpracy z bratem już możecie tę trzustkę trochę naprawić, to znaczy te elementy, które źle funkcjonują, albo usunąć, albo wyleczyć.
To znaczy, to jest taki przykład wymyślony troszkę, bo my nie działamy jak gdyby w takim...
Ale się wszystko może zdarzyć.
W taki sposób, ale to chodziło o zobrazowanie jak gdyby pewnej idei właśnie tej dużej, ogromnej czułości badań nuklearnych.
Ale to pokazuje ten wielki postęp diagnostyczny, który później bardzo szybko może się przełożyć na postęp w leczeniu, w terapii.
Jak najbardziej. Oczywiście nowoczesna medycyna to medycyna prewencyjna. Do tego zmierzamy, a tak jak mówiliśmy, medycyna nuklearna dzięki tej swojej ogromnej czułości, dzięki wybiórczości i precyzji obrazowania i bardzo ważny element czynnościowemu charakterowi jak najbardziej tej prewencji służy.
Czyli jesteśmy już na bardzo wczesnym etapie w stanie stwierdzić, że pewne zmiany chorobowe zaczynają zachodzić, że albo zmienimy dietę, albo zastosujemy odpowiednie środki lecznicze, by nie dopuścić do pogłębiania tych zmian chorobowych.
Tak, można powiedzieć.
W schemacie pewnym.
Tak, obrazowo można powiedzieć, że jak najbardziej tak jest właśnie. Możemy bardzo wcześnie wykryć proces chorobowy, dzięki czemu możemy w małym zakresie wykonać jakiś zabieg albo zapobiec pogłębianiu się tego procesu nowotworowemu najczęściej.
Panie profesorze, przez prawie godzinę opowiadaliśmy o tym postępie, jeśli chodzi o diagnostykę i terapię. Pana osobiste zdanie, krótko, jak upowszechnić dostęp do owej diagnostyki i do tych terapii z wykorzystaniem medycyny nuklearnej? Tylko pieniądze?
Głównie pieniądze. Środki techniczne mamy. Mamy personel. Mamy wszystko, krótko mówiąc. W tej chwili infrastrukturę. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu poszerzyć zakres finansowania przez NFZ. Chociaż ja myślę, że w dużej mierze jednak te metody nasze są dostępne, ale jeżeli chodzi o choćby o PTMR, to on nawet jeszcze w tej chwili nie jest refundowany, w ogóle nie jest w katalogu świadczeń refundowanych.
A daje takie ogromne możliwości.
Dokładnie.
A zatem czekamy na pieniądze, albo sami zmusimy polityków i władzę do tego, żeby te pieniądze się znalazły, bo jak słyszymy, mamy znakomity sprzęt, znakomitych fachowców, pora, żeby z nich w odpowiedni i racjonalny sposób korzystać. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę.
Naszym gościem był profesor Janusz Myśliwiec, szef Zakładu Medycyny Nuklearnej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.